Nasz gość dnia.
A gościem jest ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i radiosłuchaczy.
W sobotę będziemy obchodzili Dzień Świętości Życia. Papież Franciszek powiedział wczoraj, a raczej przypomniał, że każde życie jest święte i nienaruszalne. Zacznijmy więc od początku. Ten dzień jest po to, by o tym przypomnieć.
Tak, chcemy przypominać i o tym ciągle mówić, nie tylko o życiu dzieci nienarodzonych pod sercami mam, których życie jest zagrożone z różnego powodu, ale papież Jan Paweł II, kiedy ten dzień ustanawiał, to chciał, żebyśmy mówili o życiu na każdym etapie jego rozwoju, w każdej kondycji, czyli czy to życie jest pod sercem mamy i jest zagrożone, czy to jest dziecko niepełnosprawne, czy człowiek w ogóle niepełnosprawny, czy jest to starzec, który sobie już nie radzi i nawet nie stać go być może na leki. Tu chodzi o to, żebyśmy zauważyli każdego człowieka, który jest w potrzebie. Życie, które po prostu potrzebuje pomocy. I po to jest ten dzień w zamyśle Ojca Świętego Jana Pawła II.
I to jest bardzo ważne, o czym ksiądz wspomniał. My za chwilę przejdziemy też do tych tematów aborcji, dzieci nienarodzonych. Ale właśnie ten dzień obejmuje nie tylko dzieci nienarodzone, też ludzi starszych, chorych, odchodzących. Teraz wiele mówimy o Janie Pawle II, a on dał nam bardzo wspaniałą lekcję odchodzenia, lekcję cierpienia i lekcję wartości życia na tym krańcowym etapie.
Tak, Ojciec Święty Jan Paweł II pozostał na posterunku, czyli na tronie Świętego Piotra, czy na katedrze raczej Świętego Piotra do końca. I rzeczywiście ja pamiętam moment, kiedy Ojciec Święty umierał, byłem jeszcze diakonem, 2 miesiące mi brakowało do tego, aby być księdzem. Natomiast umierał rzeczywiście na oczach całego świata, zmagał się z cierpieniem, z chorobą, potrzebował często też opieki, było widać, jak nieraz ma problem z przemawianiem. Ale też pokazał, że no to życie też ma wartość, życie człowieka starszego. Dzisiaj patrzymy na ludzi starszych, cierpiących. Dzisiaj oblegane są domy pomocy społecznej, domy starców. Szkoda, że trochę gdzieś to tak się zaciera i no dzisiaj dzieci zabiegane, pracujące na drugim końcu świata, no nie mają być może czasu dla rodziców, ale no chcemy też to przypomnieć. Papież, myślę, chciał też to pokazać swoją postawą, ale też i swoim nauczaniem, że również ojca, matkę, człowieka potrzebującego, nawet obcego, ale potrzebującego pomocy, umierającego, powinniśmy miłością i szacunkiem otoczyć. To życie ma taką samą wartość, kiedy jest małe, czy kiedy jest w pełni po prostu sił, bo życie jest darem bezcennym i zawsze powinniśmy je po prostu szanować.
Ja pamiętam wtedy, kiedy papież Jan Paweł II był już taki słaby i mówiono, niech ustąpi, niech odejdzie, niech przyjdzie ktoś pełen sił. Dlaczego on tak uparcie trwa? O co tutaj chodzi? No właśnie, teraz też czasem mówimy, ktoś już jest stary, więc może niech siedzi w domu, niech się zamknie, nie patrzmy, bo to jest dla nas trudne. Przypomina nam, że my też tacy kiedyś będziemy słabsi.
Znaczy, jest to problem i dzisiaj proszę zobaczyć, że coraz więcej osób starszych też popada w jakąś depresję, czy nawet popełnia samobójstwo. Ja ostatnio trochę też temu tematowi czasu poświęcam. Nawet na studium życia rodzinnego mówiliśmy o kryzysach emocjonalnych dzieci. Ta liczba samobójstw wśród nastolatków wzrosła, ale też tam jest w książce Życie warte jest rozmowy. Jest też rozdział poświęcony osobom starszym i kiedy my dzisiaj naprawdę dla nich nie mamy czasu, spychamy ich trochę na bok, a nieraz jeszcze damy im odczuć, że oni są dla nas ciężarem, to rzeczywiście takie osoby też popadają w jakiś kryzys. I ja myślę, że dzisiaj też jak nigdy raczej taką troską osoby starsze powinniśmy otoczyć, chociaż jakieś zainteresowanie, porozmawiać. No w świecie na pewno mediów dzisiaj i tych wszystkich środków komunikacyjnych jest im się trudniej odnaleźć. Ale nawet jeśli ta babcia potrafi obsłużyć telefon i przez te różne komunikatory społecznościowe rozmawiać, to nigdy to nie zastąpi spotkania. Nigdy to nie zastąpi fizycznej obecności po prostu w domu. A nawet też wydaje mi się, że jeszcze te osoby starsze, one chcą nawet celebrować wypitą herbatę, kawę. My tak często biegamy, wypijemy szybko espresso i nas już nie ma. Albo pogadamy chwilę przez telefon, a oni jednak celebrują wydarzenia. Oni chcą, żeby być, zapytać, czym babciu żyjesz, co u ciebie dziadku słychać, no i wypić ten kubek herbaty. Może warto nawet, ma pani redaktor rację, w tym Dniu Świętości Życia zwrócić uwagę na mego dziadka i babcię, może też pójść do nich, wypić kawę, pokazać, że są potrzebni. A też proszę zwrócić uwagę, że no, starsi jakiś zasób wiedzy, doświadczenia, historii, pamięci historycznej niosą też w swoim sercu. Ja nawet przypominam często na rekolekcjach czy na spotkaniach gdzieś w świątyniach, czy w różnych ośrodkach, że dziadkowie mają też bardzo ważną rolę. Mają nie tylko nauczyć składać ręce do modlitwy, uczyć modlitw też, znaku krzyża, ale też mają opowiadać właśnie o ojczyźnie, bo tę wiedzę niosą i naprawdę, kiedy rodzice dzisiaj biegają i na pięcie tatów pracują, to rodzice, to dziadkowie są naprawdę bardzo potrzebni i mają wielką rolę, ale my też nie zapomnijmy im pokazać, że my też ich potrzebujemy i że my też ich kochamy.
Tym bardziej, że często to jest oczekiwanie właśnie na telefon, na jakiś kontakt z wnukiem czy z dzieckiem. To ciasto drożdżowe czasem czeka, żeby
dokładnie
ktoś tylko przyszedł.
A też mi się, pani redaktor, przypomniało, pamiętam, kiedy Ojciec Święty, bo pani o nim zaczęła mówić, o świętym Janie Pawle II, kiedy on czuł, że słabnie, że siedzi już na wózku, to nieraz przy stole z biskupami poruszał takie tematy, czy rzucał taki temat, a może by zrezygnować. I pamiętam, opowiadał jeden z księży biskupów, że przy stole siedział też kardynał Descour, który jeździł bardzo długo na wózku, nie mógł się poruszać po udarze. I kiedy papież taki temat rzucił, a może bym zrezygnował, bo już tak sił nie mam, bo nogi mi posłuszeństwa odmawiają. I wtedy kardynał Descour miał powiedzieć, tak się trochę zirytować i powiedzieć: Ojcze Święty, Kościołem się nogą nie rządzi, tylko głową, prawda? I myślę dlatego też, że papież był przytomny do końca, dlatego też prowadził tę łódź piotrową do końca po prostu.
Czy widzi ksiądz zmianę też w Polsce, jeśli chodzi o podejście do świętości życia, czy mentalność aborcyjna do nas już dotarła?
To jest bardzo trudny temat. Ja jestem przeciwnikiem takiego polaryzowania, wychodzenia, krzyczenia na ulicach, przepychania się na pseudoargumenty nieraz zupełnie. Uważam, że o tym się powinno dyskutować i naprawdę na argumenty i spokojnie przedstawiać swoje racje. No, jest rzeczą niepodważalną, że każdy ma prawo do życia i proszę zobaczyć, że my z jednej strony to życie wpisujemy do preambuł różnych dokumentów. Mówimy, że prawo powinno życie chronić, robimy sympozja, poświęcamy wiele czasu, żeby mówić, jak to życie jest ważne od poczęcia. A z drugiej strony też od razu próbujemy wprowadzić na przykład aborcję bez granic. Rzeczywiście nasza konstytucja w tej chwili od ponad roku chroni życie, możemy powiedzieć, w sposób naprawdę bardzo dobry, doskonały, cieszymy się z tego. Ale z drugiej strony też cały czas jakieś środowiska czy osoby próbują przeforsować też aborcję bez granic. Złożono ostatnio nawet projekt 200 tysięcy podpisów właśnie pod projektem, który ma pozwolić na aborcję bez granic. Z niepokojem też na przykład patrzę na jakieś głosy polityków, którzy mówią, że będą eliminować z list na przykład posłów, którzy popierają życie. Dyskusja ciągle trwa. Ja myślę, że to jest też dla nas wielkie zadanie, żebyśmy oddolnie mówili ludziom, czym to życie jest, że jest święte, że trzeba je chronić i trzeba oddolnie ludzi przekonywać. Prawem wprowadzonym...
Ale też kształtować postawę odpowiedzialności.
Dokładnie. Uczyć odpowiedzialności ojca i matkę. Ja myślę, że nawet jeśli te aborcje są, to naprawdę wiele tych decyzji jest po stronie też ojca, który spłodzi dziecko, przepraszam, że tak powiem, a później odwraca się napięcie i ucieka przed odpowiedzialnością właśnie. A człowiek przecież dojrzały to ten, który wie, co robi, jakie mogą być tego skutki i ponosi konsekwencje tego, co zrobił. Nie można bawić się życiem, nie można bawić się ciałem, nie można bawić się drugą osobą. Uczmy się właśnie odpowiedzialności, mówmy od początku nawet młodym ludziom, żeby oni wiedzieli, jakie są konsekwencje pewnych zachowań.
I to jest bardzo ważne, bo my często słyszymy w przestrzeni publicznej, w przypadku dyskusji o aborcji, często to jest okolica 8 marca, Dzień Kobiet, że to jest sprawa i temat tylko kobiet. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, a ksiądz?
Też zupełnie nie, bo do poczęcia człowieka potrzebne są dwie osoby.
Inna rzecz, że to jest spychanie też odpowiedzialności, czy jakieś decyzje tylko na kobietę. Dlaczego? Dziecko jest wspólne.
Dziecko jest wspólne i ojciec też odpowiedzialność powinien ponieść, tylko widzi pani, ja może częściej spotykam w poradni życia rodzinnego, czy wśród mam, które korzystają z funduszu obrony życia, kobiety może trochę o większej wrażliwości, ale niestety kobiety, które padły trochę takie właśnie ofiarą chłopaka, który się nią po prostu zabawił. Mydlił oczy, mówił, że kocha, że świata poza nią nie widzi. Kiedy ona uwierzyła w te słowa i kiedy oddała mu całą siebie, to co ma najpiękniejsze, co powinniśmy zatrzymać dla ukochanej osoby, więc kiedy poczęło się dziecko, odwrócił się napięcie po prostu i uciekł i nie ponosi odpowiedzialności. I akurat w takich przypadkach często widzę, że ta kobieta bije się z myślami, nie wie co zrobić, jest jej ciężko. Pomagamy jak możemy, żeby to dziecko przyjęła i urodziła. Ale w tym przypadku ewidentnie widać, że z 2/3 takiej odpowiedzialności na pewno jest po stronie mężczyzny, który zamiast powiedzieć, nie planowaliśmy tego dziecka i poczęcia, ale skoro to dziecko jest, to jakoś sobie poradzimy, przyjmiemy, urodzimy. Gdyby tak zachowywali się mężczyźni, umieli podjąć taką odpowiedzialność, przynajmniej takim zdaniem pierwszym, takim zdaniem zareagowali, to jestem pewny, że znacznie więcej dzieci przychodziłoby na świat, tych, które nie były planowane.
Bo kiedy mówimy, kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy prowadzą różne domy samotnych matek, czy organizacje pomagające kobietom w takiej trudnej sytuacji, to większość ich tych dylematów dotyczących aborcji dotyczy braku wsparcia ze strony czy rodziców, jeśli mówimy o jakiejś bardzo młodej kobiecie, dziewczynie, czy ze strony właśnie mężczyzny, czyli brak wsparcia jest tym najważniejszym powodem.
Decyzji. Tak, dokładnie zgadzam się z panią redaktor i tutaj jest i wysiłek powinien być kościoła i państwa, różnych instytucji, żebyśmy przy takiej mamie po prostu potrafili stanąć.
Po urodzeniu dziecka też, to jest bardzo ważne. To się kościołowi zarzuca, że kościołowi chodzi tylko o to, aby to dziecko się urodziło, a później się już zostawia mamę i dziecko samych.
Będę trochę dyskutował z panią redaktor i może tak kiedyś było, ale naprawdę uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo, bo uważam, że naprawdę robimy dużo jako Kościół. Nawet w naszej diecezji łomżyńskiej. Po pierwsze, pomagamy takim samotnym matkom. Pocznie się dziecko, jest to dziecko nieplanowane, ona to bardzo przeżywa, partner się odwraca. Więc mamy Fundusz Obrony Życia, z którego możemy takiej mamie pomóc. Zapewniamy jej dom na przykład samotnej matki, czyli opiekę. Mamy w poradni położną, mamy ginekologa położnika, który może jej tę ciążę poprowadzić. Do tego mamy psychologa, który też potrafi z nią porozmawiać i jej pomóc, kiedy ona nie wie, co zrobić. Następnie, kiedy dziecko dowiadujemy się, że jest na przykład chore, ma jakąś wadę letalną, mamy w naszej diecezji hospicjum perinatalne, gdzie taką mamę, ale też jak i ojciec, jeśli jest przy matce, potrzebują pomocy, możemy otoczyć ich opieką. Jeśli to życie znów, mama nie chce go przyjąć, więc może oddać do adopcji to dziecko. Jest tyle ośrodków i tylu rodziców czekających na dziecko, bo mają problem z poczęciem, ale też w diecezji, przypominam, mamy 2 okna życia, gdzie mama, jeśli rzeczywiście nie ma wyobraźni i bardzo się boi, to chcemy zabezpieczyć ten jej komfort i jej bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo tego dziecka właśnie w oknie życia, w Łomży czy w Ostrołęce. Takie 2 okna działają. Później proszę zobaczyć, taką mamę nadal możemy otaczać opieką, zapewnić jej w jakiś sposób też byt. Może nie całkowicie wszystko pokryć, ale naprawdę mamy Fundusz Obrony Życia, z którego wielu takim matkom pomagaliśmy.
Ale często jest tak w przypadku kobiet, że kiedy otrzymają tę początkową troskę, to już kobiety w Polsce sobie potrafią radzić w najtrudniejszych sytuacjach. Czasem to wsparcie na początku jest najważniejsze, kiedy przychodzi ten dołek taki psychiczny, emocjonalny. Jak ja sobie poradzę?
Pani redaktor, jest to prawdą. Ja sam spotykam się nieraz z mamą, kiedy dowiaduje się, że to dziecko się poczęło, partner się odwrócił, rzeczywiście jest bezradna i naprawdę potrzebuje pomocy i rozmowy, powiedzmy, z księdzem, ale też i z psychologiem, czy z jakimś specjalistą z naszej poradni. Załatwiamy tej mamie na przykład dom samotnej matki w Ełku. Ona tam jedzie na rozmowę, rozmawia. I muszę powiedzieć, że kiedy ta ciąża nadal się rozwija, to dziecko wzrasta pod sercem mamy, rzeczywiście uspokaja się, znajduje jakieś rozwiązanie i często te mamy, które tam odsyłam, które nawet odbędą pierwszą rozmowę z dyrektorem czy z siostrami zakonnymi, które ten dom prowadzą, wcale z tego domu później nie korzystają, bo rzeczywiście najważniejsza rzecz to, żeby w tym momencie, kiedy naprawdę ta kobieta jest załamana i bardzo emocjonalnie to wszystko przeżywa, żeby wtedy po prostu przy niej stanąć i powiedzieć: nie martw się, pomożemy, po prostu naprawdę jakoś to będzie. I później, kiedy po prostu ona trochę ochłonie, to rzeczywiście kobiety są zaradne i potrafią sobie poradzić.
Nie usłyszał nigdy ksiądz od takiej mamy, że żałuje, że urodziła to dziecko.
Nie, nigdy. Nawet proszę zobaczyć w oknie życia w Łomży. Dziecko zostało zostawione dzień po kanonizacji świętego Jana Pawła II. I ta mama przyniosła to dziecko w samo południe. Czyli też jakby chciała zauważyć, że po prostu, może ktoś ją zobaczy, może ktoś jej pomoże. Ja naprawdę rozumiem te matki, wiem, że położenie dziecka w oknie życia nie jest łatwą decyzją, ale za nią kryje się pewnie cały dramat. Nie mogę przyjąć, może partner, nie wiem, co mi jeszcze zrobi, jak się dowie, że to dziecko jest. Może jestem studentką, pracuję w innej części Polski, czy studiuję, a jak powiem rodzicom, że to dziecko będzie, to też mnie z domu wyrzucą. Więc pewnie jest cały dramat po drugiej stronie, ale jeśli ta matka idzie w samo południe i niesie dziecko, to tak jakby chciała pokazać, no niech mi cały świat zobaczy, może ktoś mi pomoże, to będę w stanie je przyjąć i wychować, jeśli nie, no muszę po prostu zostawić je w oknie życia. I właśnie zostawienie dziecka w szpitalu, po prostu urodzenie i zostawienie, jeśli go nie mogę przyjąć, czy zostawienie go w oknie życia, jeśli no z jakichś względów się boję pokazać swoją twarz, jest to najlepsze rozwiązanie, bo jest tyle rodzin, które ja też spotykam w naszej diecezji, które naprawdę mają problem z poczęciem, a z wielkim utęsknieniem czekają na każde dzieciątko, żeby je przyjąć pod swój dach.
Kiedy mówimy o mężczyznach, to znam takich mężczyzn, którzy teoretycznie mówili, uważali, że aborcja to jest sprawa kobiet, tak, bo gdzieś słyszeli takie opinie, ale kiedy zobaczą zdjęcie swojego kilkunastotygodniowego dziecka na zdjęciu USG, to zupełnie zmieniają na ten temat zdanie i mówią, jak można zabić to dziecko. Widzimy, że tu jest dziecko.
Widzi pani, te środowiska, osoby, środowiska, które forsują aborcję bez granic, no często to, co jest pod sercem mamy, my wiemy, że to człowiek, a one nazywają go zlepem komórek, jakimiś tkankami, jakąś bezkształtną masą, nie wiem, jak to jeszcze można nazwać i w ogóle jak można nazwać tak życie człowieka, które jest pod sercem. Natomiast rzeczywiście, kiedy spojrzymy na to dzieciątko, na to badanie USG, mamy w wydziale piękne książeczki Genesis, które w trójwymiarze pokazują, jak każdego tygodnia rozwija się dziecko pod sercem matki. I kiedy rzeczywiście taki tata, ale myślę, że i ta i mama, jak zobaczą bijące serce, zobaczą rzeczywiście, że w 10 tygodniu ciąży, to dziecko ma już rączki, można zobaczyć po prostu jego stópkę, to ja myślę, że serce człowiekowi, który ma chociaż odrobinę wrażliwości, serce takiemu człowiekowi po prostu mięknie i widzi, że człowiek. Natomiast no my, jako środowiska pro-life, powinniśmy naprawdę robić wszystko, żeby uzmysłowić ludziom, że człowiekiem jest się od poczęcia, że każdy ma niezbywalne prawo do życia i nikt nie może go pozbawić. I dziecko, które jest pod sercem mamy, no na przykład jeśli jest nawet ofiarą gwałtu. Ja wiem, że w takiej sytuacji powiedzmy, jeśli matka nie jest w stanie przyjąć, ta ustawa pozwala przerwać ciążę. Ale proszę zobaczyć, dlaczego na przykład wyrokiem śmierci każemy to dziecko, a nie każemy sprawcy, który po prostu to dziecko spłodził i to po prostu siłą, tak, przemocą. No, są to, myślę, tematy, na które powinniśmy spokojnie dyskutować, zastanawiać się, co zrobić. Prawda?
I jest pytanie, czy nie dodaje się kolejnej traumy osoby, która już w tej traumie jest z powodu takiego czynu?
Na pewno też, bo jest ten syndrom poaborcyjny i ja myślę, że w pewnym momencie to może wrócić po prostu do kobiety, że to jednak był człowiek, tak? No jednak słyszymy tę całą, nawet ta batalia cała o życie w Polsce, to co się działo niedawno, no to pokazuje, że jednak chyba tym człowiekiem jest się od poczęcia, skoro gdzieś ktoś z jednej strony mówi, że jest się, z drugiej nie, ale jednak sumienie trochę drapie i widać, że coś jednak jest nie tak, może powinienem się zastanowić, prawda, czy to przypadkiem nie jest człowiek, jeśli mam wątpliwość. Natomiast uważam, że każda rzecz i każde działanie, które podejmujemy i ta audycja, za którą pani redaktor dziękuję, i te rozmowy, ale i Dzień Świętości Życia od 98 roku tu przeżywany w Polsce, no on na pewno nas uwrażliwia i mówi nam, że człowiekiem jest się od poczęcia i że na każdym etapie życia szacunek nam się po prostu należy.
Niedługo ważne wydarzenie, beatyfikacja rodziny Ulmów, w tym ich nienarodzonego dziecka jako męczennika. I to będzie też kolejna okazja, żeby przypomnieć o wartości życia.
Tak, to w ogóle będzie ewenement, bo przecież pierwszy raz będzie błogosławione, beatyfikowane dziecko, które jest pod sercem mamy, dziecko jeszcze nienarodzone. I też będziemy mieć relikwie rodziny Ulmów w maju 2024 roku. Przez tydzień te relikwie u nas będą peregrynować po parafiach czy po miastach naszej diecezji. Natomiast na pewno przygotujemy materiały i będzie to okazja, żeby znów powiedzieć, że właśnie nawet dziecko w łonie matki jest błogosławione. Ja myślę nawet, że jest święte i jest najcenniejszym skarbem, który powinniśmy szanować. Beatyfikacja rodziny Ulmów, którzy też chronili życie, bo przecież ratowali Żydów, zapłacili za to największą cenę, bo cała rodzina po prostu zginęła, nawet to dziecko pod sercem mamy. Ono też nam pokazuje, prawda, że czy to życie jest pod sercem matki, to jest błogosławione i święte, czy to życie nawet człowieka, który powiedzmy wierzy trochę inaczej, ono też jest święte, niezależnie od wiary, niezależnie od przekonań, niezależnie czy ja mówię, czy ktoś po drugiej stronie wrzeszczy i krzyczy, to jego życie jest tak samo cenne jak moje, prawda? Czy jest się aniołem, czy jest się trochę powiedzmy kimś, kto ma inne poglądy i je wrzeszczy, krzyczy, czy się rozbija po prostu łokciami, to życie moje jest święte i takie życie każdego człowieka trzeba chronić.
Dzień Świętości Życia nieprzypadkowo jest obchodzony w uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Maryja mówi tak, mimo wątpliwości i mimo trudnej swojej sytuacji, nie święty Józef, to jest taki przykład odważnego mężczyzny i postawy właśnie pro-life?
Oczywiście, pani redaktor, no na pewno niewiele rozumiał z tego poczęcia, prawda? Ale był człowiekiem, mówi Biblia, sprawiedliwym, co w naszym znaczeniu było nawet bogobojnym. I Józef był człowiekiem, który słuchał po prostu natchnień Pana Boga i wiedział, że jeżeli no, bierze Maryję i jest pod jej sercem dziecko, w sposób cudowny nawet poczęte, Pan Bóg mu to jakoś we śnie starał się tłumaczyć, to proszę zobaczyć, że budzi się ze snu z jakiejś pewnej formy uśpienia i bierze odpowiedzialność za rodzinę, którą Bóg mu powierzył. Dzisiaj za dużo no, takich mężczyzn, którzy tylko po prostu wiele obiecują, nie wiem, ciągle o czymś marzą. No takich, którzy nie podejmują odpowiedzialności. Prawdziwa męskość czy mężczyzna kojarzy się z odpowiedzialnością. Jeżeli jestem mężem, jeżeli spłodziłem dziecko, czy nawet tym mężem nie jestem, a poczęło się dziecko, przy którego poczęciu po prostu brałem udział i którego jestem ojcem, biologicznie jestem ojcem, to się nie zastanawiam, tylko skoro jestem mężczyzną, to biorę odpowiedzialność za życie. Tak jak to zrobił święty Józef. Nie zastanawiał się, nie rozważał, tylko jeżeli Bóg stawia przed nim pewne zadanie, jest to kobieta, która spodziewa się dziecka, to po prostu biorę odpowiedzialność za nią i za życie i jestem w 100% mężem i ojcem. I gdybyśmy tak podchodzili do życia, do odpowiedzialności w ogóle za rodzinę, za żonę, za dzieci, myślę, że o wiele mniej byłoby różnego rodzaju tragedii, już na pewno przerywanych czy niechcianych ciąż.
I na tym naszą rozmowę musimy zakończyć, bo już czas biegnie bardzo szybko i nieubłaganie. Ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.